Do czego prowadzi głód i jak dobrze wiedzieli o tym hitlerowcy? Jak podły mieli plan wobec Polaków i czemu się nie powiódł? Dziś w programie W drewniakach przez kuchnię opowiemy sobie o procesie szmuglowania jedzenia ze wsi do głodujących miast w czasie II wojny światowej. Kto się tym zajmował i jak doszło do tego, że Warszawa stała się najlepiej zaopatrzonym w żywność miastem okupowanej Europy, a okupant nie miał o tym pojęcia? I co mieli z tym wspólnego kolejarze? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam! Zacznijmy sobie od tego, co głód jest w stanie zrobić z człowiekiem i o czym doskonale wiedział Hitler i jego koledzy. W 1944 roku przeprowadzono eksperyment, w czasie którego 36 osobom podawano połowę dziennego zapotrzebowania na kalorie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Odnotowano spadek temperatury ciała, spowolnienie rytmu serca, zanik popędu płciowego, jednak równie silne zmiany zachodziły w psychice. Głód totalnie dominował proces myślowy badanych. Myśleli, śnili i rozmawiali praktycznie wyłącznie o jedzeniu. Robili się ponadto agresywni, część miała sny kanibalistyczne, większość przyznała, że czuje się ogłupiona. Tak zachowywali się ludzie, którzy otrzymywali połowę niezbędnych kalorii. Polacy w okupowanym państwie wspaniałomyślnie, głównie na potrzeby propagandy, otrzymywali nieregularnie w porywach do 30%. Całe lata przed opisanym przeze mnie badaniem naziści doskonale wiedzieli, jak niewiele trzeba, by zapewnić sobie nieskory do buntu ogłupiały lud, którym można będzie łatwo sterować, łaskawie rzucając skromne jedzenie. Gdy ludzie całą energię inwestują w marzenia o jedzeniu, ewentualnie w zaspokajanie głodu, nie w głowie im walka o wolność. Plan był prosty i skuteczny – głodzić i wygrywać. Miał jednak jedną, jedyną wadę. Nie z Polakami takie numery. Niemcy, zamiast złamać polskie społeczeństwo, skazując je na głód, rozpalili w naszych rodakach nieskończone pokłady kreatywności. Boleśnie mieli się przekonać o tym, że głodny Polak to zaradny Polak, a w tym przypadku najczęściej Polka. Bo to właśnie nasze dziewczyny zapewniały dostawy jedzenia do miast ze wsi, gdzie praktycznie każdy miał albo rodzinę, albo pomocnych znajomych. Głównym kanałem przerzutowym były koleje i tutaj nie można nie wspomnieć o dzielnych kolejarzach, bo choć Niemcy starali się utrudniać proceder szmuglowania, o którym oczywiście wiedzieli, choć nie mieli pojęcia na jaką skalę się odbywał, to panowie pracujący przy kolejach podmiejskich specjalnie przygotowywali wagony, tworząc różne skrytki, puste ściany itd. Pewnie nieraz musieli się tłumaczyć Niemcom, czemu ściany po danym kursie pachną kiełbasą, ale mimo to dzielnie pomagali Polkom przerzucać jedzenie do głodujących miast. Co przemycano? Absolutnie wszystko, co mogło się przydać. Od chleba po bimber, którego produkcji hitlerowcy formalnie zakazali. Niektórzy potrafili przerzucić nawet kilkadziesiąt kilogramów kontrabandy, mimo że, jak już wcześniej wspomniałem, okupanci ścigali przemytników za wzięcie. Wszyscy szmuglerzy czuli się zagrożeni i nie minęło wiele czasu, aż stworzyła się swojego rodzaju duża społeczność, która wzajemnie sobie pomagała, mimo że teoretycznie każdy działał na własne konto. Jak wspomina Maria Hochberg, w przedziale siedziała zażywna wieśniaczka, na kolanach dzierżyła okrągły kosz. Na wiadomość, że granatowi zabierają wszystko, kobieta otwarła kosz, rozłamała wieńce kiełbasy na godziwe porcje i każdemu z podróżnych wręczyła taki kawał jałowcówki. Jedzcie na zdrowie, mają mi zabrać, to niech się chociaż ludzie pożywią. Takie sytuacje nie zdarzały się jednak często, bo w większości nie było takiej potrzeby. Kolejarze będący w zmowie z polskimi przemytnikami opracowali bardzo sprawny system ostrzegania. Kiedy było coś nie tak, maszynista dawał określony sygnał, zwalniał, a ludzie ze swoją kontrabandą wyskakiwali z kolejki i uciekali pod osłoną pary wypuszczanej specjalnie z kotła. Poza kolejowym był jeszcze przemyt pieszy i samochodowy. Transport jedzenia do głodujących miast stał się niepojęcie wielką i świetnie zorganizowaną machiną, która wielu rodzinom pozwoliła przetrwać najgorsze czasy. Ogromną część zjadano w rodzinnym gronie, pozostałe jedzenie sprzedawano albo oddawano potrzebującym sąsiadom. Wspólne organizowanie, przemycanie i dzielenie się pożywieniem stało się kolejnym czynnikiem spajającym Polaków pod okupacją. Niemcy nie potrafili nad tym zapanować i po raz kolejny, ale na pewno nie ostatni, przekonali się, że z nami nie ma żartów. Dowodów na to jest mnóstwo, ale warto pamiętać o tym, że nasza umiejętność kreatywnego zaopatrywania się w pożywienie jest bez wątpienia jednym z nich. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.